Zaczniemy poranek od skargi. Skomplikowane jest życie radiowca o godzinie 7.09, ale Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Pierwsza godzina powinna być bardzo dynamiczna. W studiu jest generał broni w rezerwie, dr Jarosław Gromadziński. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj uczestniczyłem w takiej, właściwie w jednym ze 100 paneli, które były na kongresie Defense 24. W tym panelu uczestniczył pan generał. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski. To jest taki, można powiedzieć, czarny dokument, bo to jest dokument, który ma przewidywać, co się stanie, gdyby naprawdę doszło do wojny i gdyby naprawdę doszło do agresji. Ten dokument, ten raport przygotował pan generał, pan profesor Konrad Trzonkowski i pan Jakub Palowski. To jest redaktor Defense 24. Po co ten raport powstał?
Ten raport powstał po to, żeby uświadomić sobie, że
Panie profesorze?
Największym grzechem jest grzech zaniechania. Jeżeli zaniechamy wydatków na bezpieczeństwo...
Ja wysłałem panu link. Może pan spróbować w niego wejść?
Przygotować społeczeństwo do...
Ja wysłałem na WhatsAppie, proszę pana.
Budować odporność państwa, ale przede wszystkim adekwatne siły zbrojne do zagrożenia. My musimy być świadomi, że tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że wydatki na obronność to są tak, jak każdy kupuje samochód, wykupuje AC.
No jednak wysłaliśmy na tego maila trzykrotnie.
Naszemu drogiemu samochodowi, to jesteśmy ubezpieczeni. I takim co ubezpieczeniem dla państwa, dla narodu są wydatki na obronność. Do tej pory jako żołnierz rozmawiałem tylko o wydatkach związanych z tym, jak ile trzeba pieniędzy wydać, żeby prowadzić operacje. Z perspektywy prowadzenia operacji działań. A tutaj razem ze Związkiem Przedsiębiorców...
Pan nie ma WhatsAppa na komputerze, panie profesorze.
Które zainicjowało opracowanie tego raportu. I tutaj wielka współpraca z panem...
Jasne, rozumiem. No to chyba po prostu... Zostańmy.
Taki wstęp do dyskusji.
Jasne, no to zostańmy może po prostu już tutaj na tej rozmowie i połączymy się po prostu z audio.
Przeciwnik odważy się nas zaatakować, bo my proponujemy lepiej budować politykę odstraszania, tak aby nie było opłacalne prowadzenie działań.
Ale zadaniem pana generała było pokazanie, w jaki sposób i jak Rosjanie mogą zacząć otworzyć kolejny front wojny, bo pierwszy front wojny jest na Ukrainie, a my cały czas patrzymy na kraje bałtyckie, cały czas patrzymy na terytorium Rzeczpospolitej i jak. I czy Rosjanie w ogóle są w stanie ten nowy front i nową wojnę rozpocząć?
Tutaj chciałbym uspokoić. Na dzisiaj Rosjanie nie mają ani sił, ani potencjału do tego, czego przykładem jest wielka defilada zwycięstwa, która się odbywa pierwszy raz bez sprzętu. To pokazuje, jaki stan techniczny sprzętu wojskowego jest w Rosji. Ale to nie zmienia faktu, że Rosja odrabia lekcje, wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, również rozwija swoje wojska dronowe, bo ma już prawie 150 tysięcy ludzi zaangażowanych w budowę wojsk dronowych w Rosji. Także nie jest tak, że Rosja przesypia. I te trzy scenariusze są takie najbardziej realistyczne. W pierwszym scenariuszu głównym celem uderzenia Rosji będą kraje bałtyckie. Po to, dlatego, że one nie mają głębi operacyjnej. One są bardzo płytko, bardzo łatwo oddziałami wydzielonymi w bardzo szybkiej manewrowej operacji zająć je. Ale żeby to zrobić, to ten teatr działań musi być odizolowany i w tym scenariuszu przewidzieliśmy, że Polska będzie poddana dużym uderzeniom lotniczym i rakietowym w infrastrukturę krytyczną, tak aby zdestabilizować kraj, aby zniszczyć ciągi komunikacyjne, energię, tak żeby wprowadzić chaos i nie można byłoby użyć terytorium Polski do...
Panie profesorze, ja dosłownie za chwilę zadzwonię jeszcze raz.
Drugi scenariusz zakłada już mniej, jest bardziej pesymistyczny, dlatego że zakłada, że nadal celem będzie uderzenie na kraje bałtyckie. Polska będzie kierunkiem, który ma odciąć, niemniej jednak będzie przeprowadzona operacja lądowo-powietrzna, bo przewidujemy, że w tym momencie Rosja będzie dążyła do połączenia terytorialnego pomiędzy Białorusią a obwodem królewieckim, więc ta północna część Podlasia i kawałek Warmii będzie zajęty jako jako teren do wykonywania manewrów pomiędzy zgrupowaniami. I trzeci scenariusz, najgroźniejszy, który przewidujemy, to Polska będzie głównym celem, a kierunek bałtycki będzie pomocniczy, więc tam nie będzie aż tak zależało Rosji na tempie działań, a tempo działań będzie na kierunku Polski. Uderzenie z dwóch kierunków, białoruskiego i obwodu królewieckiego, doprowadzi do tego, że Rosja opanuje teren Polski do linii Wisła i będzie dążyła do okupowania tego terenu. Także pokazaliśmy trzy różne scenariusze, ale chciałbym zaznaczyć, że nie scenariusze były tu najważniejsze, tylko przyczynkiem do wyliczeń ekonomicznych, bo poza tym, co pan profesor opracował, te wszystkie koszty, gdzie koszt będzie od 1 biliona polskich złotych do 5,5, to nie bierzemy pod uwagę, że działania wojenne to również inflacja, to również dług PKB i obniżone PKB, więc to są złożone procesy finansowe.
Generał Jarosław Gromadziński jest gościem Poranka Wnet. Z panem profesorem o tych potencjalnych zniszczeniach infrastruktury, o inflacji będziemy rozmawiać o godzinie 7.45, a teraz mamy połączenie z panem profesorem Adamem Prokopowiczem, który jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Podsłuchiwałem troszeczkę rozmowę z panem generałem i trudno się nie zgodzić z tym, o czym pan generał mówi. Stany Zjednoczone w tej chwili są na etapie przygotowywania nowych strategii i nowych zasad działania w sferze wewnętrznej i w sferze zagranicznej. Jeśli chodzi o sprawę zagraniczną i może pociągnijmy ten temat Rosji, to wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, w którym dyskutowano koncepcję i ewentualne możliwość polepszenia stosunków z Rosją. Ocena możliwości militarnych Rosji jest w zasadzie taka sama jak to, co powiedział pan generał. To znaczy w tej chwili uważamy, że Rosja nie ma wystarczającej siły ani ekonomicznej, ani militarnej, żeby rozszerzać swoją agresję na kraje Europy Wschodniej. Jednakże prezydent Trump, który jest ostateczną instytucją decydującą o tym, co będzie się działo, cały czas próbuje w jakiś sposób uregulować te stosunki i militarne, i polityczne, i handlowe z Rosją. Bardzo duże znaczenie będzie miała również wizyta pana prezydenta w Chinach. Koncepcja, która ostatnio zaczyna rodzić się w sferach decyzyjnych amerykańskich, to jest próba zorganizowania spotkania, w którym uczestniczyliby prezydenci Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale tak czy inaczej wygląda na to, że ten trójkąt będzie w tej chwili próbował decydować o sprawach militarnych i sprawach politycznych w Europie i w ogóle w odniesieniu do nowego ładu ekonomiczno-politycznego na świecie. Teraz, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to Stany Zjednoczone mają obszary, w których mają dobrze rozwinięte stosunki gospodarcze i źle rozwinięte. Koncentracja działalności będzie w tej chwili na tych obszarach, w którym te stosunki wymagają uregulowania i uspokojenia. Więc przede wszystkim takim obszarem będzie obszar Bliskiego Wschodu. No ale tutaj wchodzimy w bardzo skomplikowaną sytuację wpływu lobby Izraela na Kongres Stanów Zjednoczonych oraz na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest sprawa historyczna, nie dotyczy to tylko i wyłącznie prezydenta Trumpa, ale tak jak ja pamiętam, na pewno wszystkich prezydentów od Jimmy Cartera. To będzie pierwsza sprawa. Druga sprawa to uregulowanie w tej chwili bardzo mocno nadszarpniętych kontaktów z krajami Bliskiego Wschodu oraz zapewnienie efektywnego przepływu ropy naftowej oraz innych surowców na całym świecie. Stany Zjednoczone, o czym możemy odrębnie porozmawiać, przygotowały taką strategię, w której chcą mieć kontrolę nad wszystkimi punktami, tak jak cieśnina Hormuz, które decydują o tym, czy statki mogą przepłynąć, czy nie mogą przepłynąć i w tym momencie decydują o tym, jakie są ceny surowców, kto to kontroluje i jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, strategie będą przygotowane w ten sposób, że wszyscy, którzy myślą o tym, że Ameryka zniknie z firmamentu najbardziej mocnych ekonomicznie i militarnie państw na świecie są błędne. Jednocześnie to, co stało się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, wykazało, że nie ma żadnego państwa na świecie, które jest w stanie objąć kontrolą militarną dużego obszaru na odrębnej części świata. Nie mogą tego zrobić Chiny, nie może tego zrobić Rosja i nie mogą tego zrobić Stany Zjednoczone. Bardzo trudne są rozmowy na temat stosunków z Europą, a zwłaszcza z Komisją Europejską, ponieważ działania Komisji Europejskiej idą w zupełnie innym kierunku niż to, w którym będą dalej szły działania ze strony amerykańskiej. To będzie bardzo trudna sprawa. Koncepcja takiej Unii Europejskiej, jaka w tej chwili rodzi się w Europie, nie ma zdecydowanie poparcia w Stanach Zjednoczonych. No i dla Stanów Zjednoczonych niesłychanie ważna rzecz, to jest uregulowanie stosunków z Kanadą i z Meksykiem, ponieważ z obydwoma tymi krajami, które są sąsiadami Stanów Zjednoczonych, te stosunki nie są dobre. Tak czy inaczej, możemy się spodziewać w ciągu następnych 30-40 dni kilka nowych strategii i kilka nowych zasad kierowania stosunkami międzynarodowymi przez Stany Zjednoczone. To rodzić się będzie w spotkaniach takich, jakim uczestniczyłem ostatniej nocy, z ekspertami oraz z członkami rządu do poziomu odpowiednika naszego wiceministra w poszczególnych resortach. I w tej chwili widzimy jednoznacznie, że Stany Zjednoczone podchodzą do sytuacji na świecie troszeczkę inaczej niż podchodziły poprzednio. To znaczy podchodzą na zasadzie uregulowania i uspokojenia sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza przed wyborami, które odbędą się w listopadzie dla Kongresu Stanów Zjednoczonych. A więc próba uspokojenia i próba zanalizowania dokładnie w ten sam sposób, w jakim to przedstawił pan generał, stosunków międzynarodowych. No niestety Europa nie jest w tej chwili priorytetem Stanów Zjednoczonych.
I zabrakło w tych pierwszych zdaniach pana profesora Ukrainy i wojny rosyjsko-ukraińskiej.
To znaczy nie zabrakło tego, ponieważ to jest koncepcja generalnych stosunków z Rosją. Panowie mówiliście o konflikcie ukraińskim i o ewentualnym konflikcie z krajami bałtyckimi i tak dalej. To jest pewien blok, którym zajmuje się grupa specjalistów w tej chwili i oczywiście celem nadal prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ugaszenie tego konfliktu. Na ile to jest realne? Nie jest to takie łatwe, ponieważ pozycja zarówno prezydenta Zeleńskiego, jak i prezydenta Putina nie zmienia się od wielu miesięcy i jeden i drugi, uczciwie mówiąc, w naszym zrozumieniu ich działań nie bardzo wie, co zrobić poza akcjami militarnymi. Tak czy inaczej, prezydent Trump będzie próbował jeszcze w ten czy w inny sposób przyłożyć swoją rękę do zamknięcia tego konfliktu.
Może na tym trójszczycie, o którym pan profesor powiedział, czyli spotkanie prezydenta Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji. Adam Prokopowicz, profesor prosto z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my wracamy do pana generała, generał doktor Jarosław Gromadziński w studio. Krótki komentarz o tej informacji ze Stanów Zjednoczonych, albo może pytanie. Czy jesteśmy w stanie za pomocą tych wielkich pieniędzy, które wydajemy na armię, doprowadzić do takiego momentu, w którym sami będziemy mogli bronić swojej suwerenności?
Jesteśmy w stanie, tylko czy mamy taki cel, czy mamy takie dokumenty strategiczne, czy mamy takie plany?
Ja tego nie wiem, to pan generał jest bliżej generałów, którzy te plany, którzy nad tymi planami pracują, ale czy w ogóle bywało takie założenie? No bo co zrobimy? Jest artykuł 5, dobrze, ten artykuł 5 niby jest, ale może działać albo nie działać, a my musimy bronić samodzielnie swojej własnej niepodległości.
Panie redaktorze, w traktacie waszyngtońskim jest artykuł 3. W artykule 3 jest zapisane, że każdy kraj ma budować własne zdolności obronne do obrony. Dopiero wtedy, kiedy jest, budujemy, to działa artykuł 5, czyli dzielenie się tym zasobami. I to jest zgodne, że artykuł 5 nie działa z automatu, tam jest, są bezpieczniki, ponieważ on był pisany w Waszyngtonie, dlatego tak się nazywa, i Amerykanie zablokowali sobie możliwość niezaangażowania się w konflikt. Tak jest niestety napisany traktat. Ale wracając do tego, co tutaj rozmawiamy, Polska musi dążyć do tego, aby była gotowa do samodzielnego odparcia działań wojennych. I tutaj clue najważniejsze dla mnie dzisiaj, co pokazuje i wojna na Ukrainie, czy konflikt z Iranem. Najważniejsze dla nas jest obrona przeciwlotnicza. My musimy dać sobie sprawę, że to jest priorytet. My musimy być gotowi do obrony naszego kraju i do przyjęcia w przypadku ataku od 500 do 1000 środków napadu powietrznego, który będzie wysłany w naszym kierunku.
1000 środków dziennie.
Dziennie. Więc mówimy o potężnych, o systemie trzywarstwowym, czyli ochrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i najważniejsza, przeciwdronowa, ten najniższy pułap, który dzisiaj budujemy. I tutaj mamy pewne osiągnięcia, bo jest program SAN, który kosztuje 15 miliardów i on rozwija się. Nasza firma APS tam bierze duży udział w tym i ma duży wkład technologiczny. I to może być przełom, ale nie możemy tego zrobić, posiadając tylko dwie baterie Patriotów. No to my, mówmy wyraźnie, dzisiaj nawet te pieniądze, które są na sejf wydawane, one są rozrzucane wszędzie po koszyczku, a my powinniśmy zdecydować. Najważniejsze dla nas obrona przeciwlotnicza, a drugi aspekt, skoro się obronimy, to musimy odpowiedzieć adekwatnie na atak. Czyli musimy mieć środki dalekiego uderzenia i możemy, żebyśmy my wysłali 1000 szachedów, polskich szachedów w stronę.
No dobrze, ale powiedział pan, musimy się zdecydować. Dzisiaj jest podpisanie sejf, czyli tych 44 miliardów według dwóch wicepremierów, którzy byli i uczestniczyli w tej konferencji Defense 24, te pieniądze bardzo szybko trafią na jakieś konta w Polsce i będą 3 tygodnie na podpisanie kontraktów. No i jak można w trzy tygodnie doprowadzić do tego, do sensownego wydania tych pieniędzy i do stworzenia tego, o czym mówi pan generał?
Ja mówiłem wcześniej, że ten plan, który założono do wydania tych pieniędzy safe, to jest rozrzucenie do każdego koszyczka.
No właśnie.
Każdemu po troszkę.
I to było widać na tej konferencji, że właściwie długa kolejka stała i wszyscy się cieszyli, bo za chwilę podpisanie kontraktu.
Bo każdy dostanie coś, ale to jest kroplówka, to jest pożyczka, ją trzeba będzie spłacić, ale moje pytanie, jaki problem, jaką zdolność zbudowaliśmy tym? Wydajemy, to jest prawie 200 miliardów polskich złotych. Jaką zdolność dobędziemy? Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Bo tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę, wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale to ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
Czyli nic nowego pod słońcem.
Dla mnie, ja uważam, cały czas będę wracał do inicjatywy pana prezydenta, że musimy w Polsce w końcu zdecydować się na zbudowanie stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych. To może być, co proponował pan prezydent, z dywidend z banku narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Możemy tutaj, należy rozmawiać. Zbudujmy jeden wspólny system.
Ale panie generale, 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.
No ale jest pewna granica, no bo każdy kraj ma swoją granicę, jeśli chodzi o wydatki.
Ale powiem taki przykład. Ministerstwo Obrony wysłało wszystkie wydatki na początku roku do NATO w celem oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71. Bo mamy mówić otwarcie. Wydatki na obronność idą stricto na obronność. A wszystko, co jest dookoła, to jest za obowiązkiem państwa. Wojsko toczy bitwę, ale państwo toczy wojnę. I nie zapominajmy o tym, że to państwo odpowiada za infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną. To państwo odpowiada za ochronę ludności. To państwo odpowiada za stworzenie systemu odporności państwa. Nie wojsko. Czyli dlatego troszeczkę tak czarujemy tymi pieniędzmi wydawanymi na siły zbrojne. Przepraszam. Wydawanie pieniędzy na siły zbrojne musi być ukierunkowane, co mamy osiągnąć. Dzisiaj jedynym aspektem, który pozwoli nam przetrwać, jest silna, zintegrowana, wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza. A następnie, żeby się nas obawiano, zdolność do głębokich uderzeń, nie na 200, 300, 500, ale tak jak Ukraińcy, na 1000, na 2000 kilometrów. Tak, żeby przeciwnik się
obawiał. No dobrze, ale to jest to, co mówi pan generał, jest taki zdroworozsądkowe. Czyli właściwie powinno być zrealizowane, bo każdy, kto obserwuje wojnę na Ukrainie, wie, że dokładnie tak jest. To dlaczego my takiej strategii nie realizujemy, a może realizujemy, tylko o tym ani pan generał, ani pytający nie wie.
Z tych dostępnych dokumentów, które są w obiegu, które można czytać, moje doświadczenie 35 lat w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach w Polsce i za granicę, pokazuje mi, że nie ma takiego priorytetu. Najlepszym przykładem, no, priorytetem było, jest rozbudowa sił zbrojnych. Mamy dwie dywizje w budowie. Jaki stan jest? Żaden. Nic się nie dzieje. Jedna z tych dywizji troszeczkę została zalążki zbudowana, ta druga praktycznie nie istnieje. A żeby dodać jeszcze pikanterii, to wojsko dostaje, bo wszystko jest finansowane, w finansach jest podzielone, ile żołnierzy mamy. Na ten rok mamy o 14 tysięcy etatów średniorocznych mniej niż w zeszłym roku. A mówimy o rozbudowie sił zbrojnych i ambitnym celu, gdzie wczoraj było mówione 300 tysięcy armia zawodowa, a 200 tysięcy ochotnicy aktywnej rezerwy. A ja uważam, że jest inaczej. To, co opracowaliśmy nawet z Instytutem Wschodniej Flanki. My mamy się zastanowić pierwsze nad powszechną służbą państwu, nie zasadniczą służbą, ale powszechną służbą państwu, czyli każdy obywatel ma obowiązek służby państwu na różnych odcinkach. Czy to będzie w wojsku, czy w policji, w straży, czy w obronie cywilnej, czy w administracji. To jest służba państwu. To jest po pierwsze. To musimy się na to zdecydować w końcu i nie unikać tego tematu.
No dobrze, ale z tego, co mówi pan generał, to jest właściwie dosyć pesymistyczny obraz tego wszystkiego, co się dzieje, na co wydajemy pieniądze, w jaki sposób wydajemy pieniądze, jakie jest tempo tego, co dzieje się w modernizacji, przy okazji modernizacji polskiej armii.
Proste założenie. Jeżeli się modernizuje wszystko naraz, to nie da się zrobić. My musimy określić priorytety. I dlatego, jeżeli byśmy mieli określone priorytety, to byśmy widzieli etapy zakupów. Jeżeli mamy ten sejf i cały sejf był przeznaczony na zbudowanie przynajmniej jednej warstwy w całym systemie, ja bym klaskał i krzyczał, trzymał kciuki, żeby to się udało. Ale sejf, pieniądze idą rozdrobnione. Wszędzie. Więc każdy jest zadowolony, bo każdy producent coś produkuje. Każdy szef rodzaju wojsk jest zadowolony, bo coś dostaje. A moje pytanie brzmi, jaką zdolność polskie wojsko uzyskało przez wydanie tak dużych pieniędzy.
I na to pytanie nie ma odpowiedzi.
No nie ma, bo ja oceniam ludzi po czynach, a nie słowach. To jest ta różnica. Jestem pragmatykiem, jestem ekspertem. Liczę cyfry, liczę pieniądze, na co zostały wydane, co zostało uzyskane, co weszło do sił zbrojnych.
Ale na początku rozmowy powiedzieliśmy o zdolnościach rosyjskiej armii, ale między Rosją a Polską jest jeszcze Białoruś, a taki wariant, w którym to Białoruś jest tym agresorem, a Rosja i Władimir Putin stoi z tyłu i mówi, to suwerenne państwo. Białoruś jest w ONZ, to widocznie ono czuje się zagrożone. Czy taki wariant wojny białoruskiej też przewidujemy, czy nie?
Nie, jest to niemożliwe. Białoruś ma armię o dużo mniejszą niż my, więc tutaj nie bym tego tak nie rozpatrywał. Białoruś, jak widzimy, próbuje negocjować z Zachodem, nawet uwolnienie Poczubuta, to jest jeden z symboli tego, że Białoruś chce zachować jednak dystans, chce nie odcinać i palić wszystkich mostów z Zachodem. Oczywiście jest pod wpływem Putina, armia jest w pełni zintegrowana z armią rosyjską. Ci żołnierze są wyszkoleni, wiedzą, że to Rosjanie wydają komendy, ale to nie jest tak, że to państwo, to armia jest zdolna do samodzielnych działań.
Ale czy w ogóle obserwujemy jakieś takie manewry, które wzmacniają albo które czynią czymś bardziej prawdopodobnym agresję białorusko-rosyjską, czy nie?
Znaczy, ja obserwuję od 4 lat wojny na Ukrainie. Trzeba powiedzieć jedno. Rosja poniosła bardzo duże straty. straty. Jednak 350 ludzi, którzy, tysięcy żołnierzy zabitych, ponad milion rannych, to jest skala, jaką poniosła Rosja strat. Już nie mówię o wyrazie ekonomicznym, sprzętowym. To są potężne straty, ale Rosja się uczy. Rosja w tym czasie dokonała zmiany całej struktury wojskowej w naszym zachodnim regionie. Tutaj w obwodzie był jeden tylko okręg moskiewski, zachodni. Dzisiaj mamy dwa. Zmienili strukturę północnego okręgu. Również struktura w Królewcu została zmieniona. Rosja wprowadza zmiany. Rosja wprowadza wojska dronowe. Ona się edukuje. Ona co prawda opłaca to wielkimi kosztami, bo stratami, ale nie można powiedzieć, że przespała ten czas. Ona też wyciąga wnioski. Kolejny aspekt. Rosja na tej wojnie zdobyła bardzo dużo egzemplarzy sprzętu zachodniego. Te wszystkie donacje, które poszły do Ukrainy, Abramsy, Leopardy, ja wiem, że to nie były najnowsze, ale to pokazuje, jaka jest technologia zachodnia. Do tej pory Rosja musiała mieć szpiegów, żeby zdobyć te dokumenty, a pozyskała sprzęt. Nawet ostatnio widziałem, że niektóre egzemplarze zdobycznego sprzętu zostały wysłane do Korei Północnej, gdzie jeden z Leopardów tam stoi, taki park zdobyczy zrobili. Też są. To jest po prostu dzisiaj obie strony rozwijają się swoje umiejętności analityczne, analizują technologie, struktury, modernizują się. To jest żywy organizm, to cały czas ewoluuje. I kwestia jest taka dla nas, Polski. Ile z tego się nauczyliśmy, ile z tego zrozumieliśmy, zaadoptowaliśmy i wprowadziliśmy. Bo nie sztuka rozumieć zmiany. Sztuka jest adaptować się do zmian i wprowadzić je do własnej struktury.
I myśli pan generał, że jakoś żeśmy się do tego zbliżyli, do tego zrozumienia, do tego, żeby zaadoptować to wszystko dla potrzeb polskiego bezpieczeństwa, czy nadal jesteśmy w fazie bardzo pięknych i mądrych dyskusji?
Panie redaktorze, chciałbym wierzyć, że to robimy.
Ale czy pan generał wierzy?
Nie, tu nie chodzi o wiarę. Ja chcę to zobaczyć. Ja jeszcze raz mówię, jestem pragmatyczny.
Czyli jeszcze tego nie widać.
Nie widać tych zmian. To są cały czas tylko dyskusje. Nie ma zmian systemowych.
To na zakończenie pytanie, czy Ukraina ma szansę w tej wojnie, czy może obronić swoją suwerenność?
Moim zdaniem ma szansę, bo to pokazało, że ta wojna pokazała kreatywność. Ukraińcy przede wszystkim są kreatywni. Zastosowanie nowej technologii, dual use, nowych rozwiązań. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, Ukraina jest w stanie straszyć Rosję, Moskwę, że zakłóci defiladę. I oni się tego boją, bo Ukraina robi to realnie, wysyła drony w tym kierunku. Więc powiedzmy sobie szczerze, Ukraina nie ma na tyle potencjału, żeby wygrać dzisiaj tę wojnę, ale ma na tyle potencjału, żeby postawić tak duże państwo, jakim jest Rosja, w szachu. I to jest, uważam, wielki sukces Ukrainy.
Generał broni dr Jarosław Gromadziński jest gościem Poranka Wnet, ale przywitamy kolejnego gościa, który też wczoraj uczestniczył i przedwczoraj w tym kongresie Defense 24, Przemysław Kowalczuk, prezes Niewiadowa firmy, która niedawno weszła na duży parkiet, na giełdę warszawską. Jakie pana są refleksje po targach wczorajszych i jaki pana komentarz do tego, w jakim stanie jest polska armia?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry, panie generale. Komentarzy jest wiele. Przede wszystkim dwa ostatnie dni były pewnego rodzaju kumulacją aktywności, no nie tylko medialnej absolutnie, czy marketingowej, ale też przepływu informacji, co się dzieje zarówno po stronie przemysłowej, po stronie organów decyzyjnych, ale też i to, co się dzieje wokół nas jako Polski, jak nasi sojusznicy czy inni obserwatorzy postrzegają tą dynamikę sytuacji, która niewątpliwie już od jakiegoś czasu nas.
No dobrze, to co się dzieje w tej strefie przemysłowej? Jak firma, którą pan prowadzi, patrzy na to wszystko, co się dzieje przy okazji modernizacji albo próby wzmocnienia polskiej armii?
Dużo się dzieje. To jest podstawowy wniosek. Nie tylko dotyczy samej grupy Niewiadów, ale też wszystkich tych ośrodków przemysłowych, większych, mniejszych, które dostały wiatru w żagle. Wiatr pod względem nie tyle decyzji, bo tych decyzji, jeszcze dużych decyzji związanych czy z finansowaniem, czy z bardziej kontraktacją, no bo tak naprawdę firmy to interesuje, nawet nie sam proces inwestycyjny, co konsumpcja tych wszystkich zdolności jako kontraktacja, to przed nami przecież. Wielkich kontraktów poza grupą PGZ nie ma. Ale to wszystko, co jest zapowiadane lub przygotowywane również w wersji, w kwestii formalnej, jest czymś więcej niż nadzieją. Jest perspektywą rozwoju biznesowego i ta perspektywa w tej chwili przekuwa się w żelazo, mówiąc.
Ale czy jest tak, bo to ciągle jest to pytanie, które wisi nad polskim przemysłem zbrojeniowym. Czy nadal państwo jest w sytuacji monopolu, czy jest też tak, co pokazuje wojna na Ukrainie, że ten rozproszony, prywatna przedsiębiorczość i innowacyjność daje większy wkład w obronę Ukrainy niż przemysł ten prawdziwy i państwowy?
Znaczy nie można tak powiedzieć.
Nie można tak powiedzieć, ugryzłbym się w język, tak.
Zarówno nie można tak powiedzieć do pierwszej tezy w pana redaktora wypowiedzi, jak i drugiej.
Ale pierwsza to dotyczyła tego quasi-monopolu polskich przedsiębiorstw dużych państwowych. Nie ma tak?
Ani prawdziwości jednego tego typu przemysłu.
A, okej. No dobrze, ale czy jest wiedza o tym, że pieniądze, które są i wydajemy na zbrojenia, powinny być podzielone? Zarówno powinien dostać, nie wiem, te duże fabryki PGZ-u, jak i średnie albo nawet małe te startupy, które też były wczoraj obecne na Stadionie Narodowym?
Tutaj zawsze jest potrzebny pewien kompromis planistyczny. To znaczy jest to oczywiście kwestia dystrybucji tych środków tak, aby w jak najkrótszym czasie jak największe efekty zostały uzyskane. Powiem w ten sposób. Wszelkie skrajne rozwiązania, czyli wspieramy tylko i wyłącznie przemysł związany z właścicielstwem państwowym, albo wspieramy tylko i wyłącznie, i ta główna wajcha byłaby przełożona, tylko i wyłącznie na przemysł prywatny, bo z jakiegoś powodu przemysł państwowy jest B. Jest bardzo niebezpieczna w nawet niedaleko okresowym, ale średniookresowym perspektywie rozwoju w ogóle przemysłu defense w Polsce. Ten ekosystem jest ze sobą powiązany. Zarówno przemysł państwowy w bardzo wielu momentach zależy od przemysłu prywatnego i oczywiście odwrotnie. Tutaj balans zawsze był wymagany, a w tym momencie i w tym okresie historii rozwoju naszego przemysłu defense jest w szczególności wymagany, ponieważ on się rozwija. W końcu są środki, w końcu jest ta perspektywa zamówień, jest ta perspektywa eksportu, co jest bardzo ważne. I tu jest wymagany racjonalizm. Szybkie decyzje, szybkie, za przeproszeniem, dogadanie się pomiędzy różnymi spółkami i państwowymi, i prywatnymi. Zresztą te rozmowy trwają. No, wczorajsze, przedwczorajsze targi były areną dla tego typu rozmów. I uzyskanie tutaj w Polsce jak największych efektów, zarówno przemysłowych, jak i dla polskich sił zbrojnych, bo wynikowo przecież te wszystkie kompetencje, które są budowane, które są uruchamiane w ramach czy kontraktacji polskiej, czy kontraktacji eksportowej, są do wykorzystania przede wszystkim na czas W. Właśnie wtedy, kiedy one będą potrzebne najbardziej.
No dobrze. Dzisiaj podpisanie tej umowy SAFE. Szybko muszą być podpisane kontrakty. 3 tygodnie ma, tak jak donoszą media, 3 tygodnie ma rząd polski na zakontraktowanie tego całego potrzebnego towaru. Czy pana firma, czyli grupa Niewiadów, jest w stanie wspomóc budowę tej systemu obrony? Czy stoi pan w kolejce po te pieniądze?
Jak najbardziej grupa Niewiadów ze wszystkimi swoimi spółkami, jak i kooperantami krajowymi, proszę pamiętać, że po to właśnie utworzyliśmy pierścień amunicyjny Niewiadów, aby reprezentować coś więcej niż tylko samego siebie. I połączone zdolności są potężne. są w stanie jak najbardziej wspierać na bardzo różne sposoby te wszystkie zamierzenia programu SAFE, czy w obszarze amunicji narodowego programu rezerwy amunicji.
Bo my mówimy o systemie dronowym, antydronowym, o sztucznej inteligencji, o innowacjach, ale tak naprawdę podstaw nie mamy. Produkcja amunicji, produkcja prochu, produkcja rozmaitych rzeczy niezbędnych do tego, żeby to pole walki jakoś zachować, prawda?
Właśnie, bo mówimy o dosyć prostym obrazie poszczególnych typów uzbrojenia. Rzadko kiedy mówi się o bardzo kłopotliwej i skomplikowanej rzeczy, czyli dostępie do nawet surowców podstawowych, już nawet nie mówię o komponentach, surowców, takich jak nitroceluloza dla prochów, takich jak inne odczynniki chemiczne, czy po prostu odpowiedniej jakości stopy stali. I tutaj budowa też tych kompetencji jest niezbędna, ale ona się, na to nie ma wielkich programów, na to nie ma wielkich inicjatyw, to jest, za przeproszeniem, mało sexy dla jakiegokolwiek decydenta. To muszą być zdolności wynikowe, które wynikają z zakontraktowania lub perspektywy zakontraktowania tych dużych już finalnych produktów.
A to jest niezbędne.
Absolutnie tak.
Ale jest o tym, to z kolei myślimy o tym, czy decydenci podejmują takie decyzje, żeby odtworzyć, bo tak naprawdę zgubiliśmy to źródłowe możliwości budowy najprostszych rzeczy.
W niektórych przypadkach takie decyzje czy programy, bardziej tak można powiedzieć, są prowadzone to już od wielu lat, gdzie niestety to są próby odtworzenia zdolności do produkcji podstawowych surowców czy komponentów. Tylko proszę pamiętać, gdzieś wcale nie na końcu, tylko w samym początku jest ekonomia każdego z tych przedsięwzięć. Bo powstaje pytanie, a no dobrze, po co w takim razie mamy odtwarzać nitrocelulozę, czy nitroguanidynę, czy takie, czy inne walcownie takiej, czy innej stali? Po co? Gdzieś na końcu, ale w bardzo jasnej perspektywie, namacalnie wręcz, musi być konsumpcja tych zdolności. Oczywiście można postawić wszystko na eksport. Kilka krajów dokładnie tak robi. Widzą rynki zbytu, widzą możliwości dostawy. Tylko że wracamy do tego samego. Kontraktacja. Duża kontraktacja w obrębie dużych programów i ta perspektywa zbytu. Wtedy ta siatka kooperacji, siatka dostaw, ona jest trochę samoorganizująca. Wtedy już przemysł po swojej stronie zaczyna to wszystko planować, układać, rozmawiać między sobą, szukać możliwości. Optymalizacja następuje sama. Tutaj nie trzeba wielkiej ingerencji państwa.
Po wejściu na giełdę, czy kondycja grupy Niewiadów się zmieniła w jakiś istotny sposób?
Zdecydowanie polepszyło się nasze samopoczucie.
Samopoczucie jest czymś bardzo ważnym. O tym samopoczuciu powiedział prezes Niewiadowa Przemysław Kowalczuk. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję ślicznie.
Rozmowę w dzisiejszym poranku z generałem Jarosławem Gromadzińskim. Zaczęliśmy od raportu. Wczoraj ten raport był omawiany. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski, a współtwórcą tego raportu, tej części ekonomicznej, jest profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Konrad Trzonkowski, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
No dobrze. To jest taka wizja, można powiedzieć, no taka pesymistyczna, realistyczna, czarna wizja tego, co może się wydarzyć w Polsce, gdyby Polska weszła w taką fazę aktywnego konfliktu.
Tak, dokładnie. To nie jest taka optymistyczna prognoza gospodarcza. To też nie jest, tak jak mówiłem wczoraj, prezentacja ze slajdami. To jest tak naprawdę naukowy stres test naszej państwowości, oparty na twardej matematyce wojny i modelowaniu anihilacji kapitału. Także jak najbardziej naukowe podejście, bardzo rzeczowa kalkulacja tego, co może się wydarzyć w trzech scenariuszach.
Bo to są trzy scenariusze, łagodny, mniej łagodny i najbardziej dramatyczny. W tym łagodnym wariancie. To rozumiem, że o tym łagodnym wariancie trochę powiedział pan generał, bo to jest, i teraz mówimy w cudzysłowie, łagodny wariant, bo to jest też wielkie konsekwencje dla polskiej gospodarki i dla gospodarek w ogóle państw bałtyckich, bo to jest atak na państwa bałtyckie.
Tak, to jest atak na państwa bałtyckie, ale także atak na naszą infrastrukturę, bardzo często na infrastrukturę krytyczną. Wyobraźmy sobie, że w takim scenariuszu następuje atak na rafinerię gdańską, na węzeł przeładunkowy w Małaszewiczach, na infrastrukturę energetyczną. To wszystko tak naprawdę efektem domina powoduje niezwykłe komplikacje w utrzymaniu ciągłości funkcjonowania państwa.
Ale też z tego, co słyszałem wczoraj, to pan profesor powiedział o tym, o bezpieczeństwie żywnościowym, że to jest atak na wschodnie tereny Polski, które są źródłem zaopatrzenia Polski w żywność.
Tak, jak najbardziej. Na pewno cały biznes mleczarski, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nastąpi atak na przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, jeżeli nastąpi atak na punktowym uderzeniu na elektrownię w Bełchatowie czy w Kozienicach, to tak naprawdę powoduje kaskadowy blackout. Ten blackout powoduje też to, że w najbliższych 72 godzinach następuje zepsucie około 50-70% świeżej żywności.
To jest tak, że pan ten raport pisał, rozumiem, wspólnie w dyskusjach, wspólnie z panem generałem, wspólnie z prezesem ZPP i panem Kazimierczakiem. I tak siedzieliście i pan mówi, takie i takie skutki ekonomiczne. A pan generał odpowiadał na to, to w takim razie trzeba przygotować taki i taki system i zestaw obrony, żeby to wszystko się nie stało. Tak ta dyskusja przebiegała?
Tak, ta dyskusja przebiegała. Ja miałem o tyle łatwiej, że w połowie tego, na początku tego roku wydałem książkę pod tytułem Ekonomia wojny. W trakcie przygotowań tej książki przygotowałem sobie kilka scenariuszy wojennych, które bardzo precyzyjnie przeanalizowałem od strony makroekonomicznej. Także w tych dyskusjach dzieliłem się też moimi spostrzeżeniami i no, bardzo często inspirowałem do tego, jakby to mogło wyglądać. Pan generał wnosił tą bardzo istotną wartość związaną z, no właśnie z naszą obronnością, z naszymi możliwościami obronnościowymi, a także bardzo mocno doprecyzowywał też te scenariusze od strony militarnej.
No bo to, czy to jest taka wizja, dobrze, to tak się musi zdarzyć, jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie, czy jest też tak, że tak się nie zdarzy, jeżeli odpowiednio państwo polskie się do tego przygotuje.
Znaczy, to postulowaliśmy wczoraj w trakcie naszego panelu, że najgorszym, co się może zdarzyć, to to, że zostaniemy zaatakowani. Więc musimy robić absolutnie wszystko i ponosić na tym etapie wszelkiego rodzaju wydatki wspierające, wydatki w naszą infrastrukturę odstraszającą, mówię, infrastrukturę militarną, żeby nie doszło do eskalacji tej wojny na terytorium Polski.
No dobrze, to pierwszy wariant żeśmy omówili. Drugi.
W drugim wariancie już dochodzi do większych strat. W drugim wariancie szacujemy, że że koszt odtworzenia gospodarki to około 2,5 biliona złotych. I w drugim wariancie tak naprawdę to są uderzenia na województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, gdzie w anihilacji ulega ponad 38% całego lokalnego zasobu produkcyjnego i infrastrukturalnego.
I to jest wariant takiej pełnoskalowej już wojny z Polską, czy to jest jeszcze wariant taki pośredni?
To jest jeszcze taki wariant pośredni.
Tak, czyli to jest...
Czyli jest wejście na część terytorium i operacja militarna na pozostałą część.
No i teraz ten wariant najbardziej pesymistyczny.
Tak, to już jest pełnoskalowa wojna, makroanihilacja kapitału, który w skrajnym scenariuszu obniża PKB o 55% i winduje dług publiczny do 250%, co finalnie i praktycznie oznacza trwałe bankructwo państwa.
I co wtedy się dzieje? Koniec.
wtedy trudno sobie nawet wyobrazić, jak moglibyśmy i jakimi narzędziami odbudować gospodarkę.
Ale
do potencjału.
Czy pan profesor jest taki, tylko teoretycznie sobie na to patrzy, tak jak sobie piszemy, jeden pisze wiersz, drugi pisze opowiadanie o lalce, a trzeci profesor pisze książkę na temat ekonomii w czasie wojny i jest jakby zdystansowany do tego wszystkiego. Czy pan naprawdę to przeżywa?
Bardzo dobre pytanie. No, w pewnym momencie pisząc tą książkę faktycznie z każdym scenariuszem było gorzej. Pierwszy scenariusz faktycznie jeszcze wyobrażałem sobie, że istnieje możliwość takiego realnego odstraszenia i poradzenia sobie z problemem. W drugim scenariuszu już faktycznie zaczęły dotykać te kwestie faktycznej anihilacji kapitału. No, w trzecim scenariuszu, czyli w takiej wojnie totalnej, jeszcze jeżeli dołożylibyśmy do tego te kwestie związane z traumą społeczną, czy drenażem mózgu, czy bezpowrotnym eksodusem inteligencji i to wszystko w perspektywie odtworzenia jakiejś innowacyjności naszej gospodarki, no to ten scenariusz niestety jest już mocno traumatyczny.
No dobrze, uczestniczyliśmy wczoraj w tych wielu konferencjach, patrzyliśmy na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Czy to, co się tam działo, co pan profesor by usłyszał, wybudowało jakiś potencjał optymizmu i optymistycznego spojrzenia na to, co się może wydarzyć ze względu na modernizację polskiej armii, zdolności polskiego przemysłu i tak dalej, i tak dalej.
Trudno jest mi się odnieść do sfery militarnej, bo w tej sferze nie jestem specjalistą, aczkolwiek bardzo cieszy mnie to, że zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pisać, także ten nasz raport jest tego przykładem, że przygotowujemy takie prospektywne projekcje militarno-ekonomiczne, bo one mogą być zaczątkiem do zmiany naszej perspektywy, z naszej orientacji. Może wyjdziemy wreszcie ze strefy komfortu, strefy związanej z podnoszeniem, koncentracją tylko na podnoszeniu naszej optymalizacji i efektywności, a skupimy się na tym, że może warto jednak zastanowić się nad jakimś rodzajem ubezpieczenia. Także ubezpieczenia właśnie w kontekście gospodarczo-militarnym. Czyli zaczniemy szukać reorientacji, możliwości reorientacji gospodarki na taką gospodarkę już prawie wojenną.
No bo jak mówił pan profesor o tym, że zniszczenie naszej infrastruktury portowej, tak?
Tak.
Że to jest jakby oczywiste, że w takim planowaniu, jeżeli ktoś planuje wojnę, to chce zniszczyć najważniejsze elementy infrastruktury przeciwnika. No dobrze, to czy myśli pan, że jest odpowiedź od razu ze strony polityków i wojska i tego całego sejfu i tych pieniędzy, które wydajemy, że to są te miejsca, które my powinniśmy bronić, że tam stawiamy nasze antyrakiety, tam stawiamy rakiety, tam się zastanawiamy nad systemem antydronowym, czy my jesteśmy takim, bym powiedział, narodem teoretycznym. Sobie lubimy porozmawiać, wiedzieć, każdy z nas wszystko wie, wiemy, co należy zrobić, jak należy zrobić, jak należy się bronić, a tak naprawdę w realu nic się nie dzieje, niewiele się dzieje.
Myślę, że przyczynkiem do takiej reorientacji jest pełna inwentaryzacja tak naprawdę potencjalnych i najważniejszych elementów naszej gospodarki z perspektywy jej kontynuacji funkcjonowania i potencjalnego konfliktu wojennego. Czy ten węzeł w Małaszewiczach, czy wspomniane porty, nasze rafinerie, czy mosty, drogi. Tutaj tak naprawdę no, należy zinwentaryzować to, co jest krytyczne z perspektywy przetrwania i prowadzenia też działań wojennych.
Bo ja mam wrażenie, które wyniosłem ze Stadionu Narodowego, że wszyscy mówią o zagrożeniach, ale tak naprawdę nikt w sposób istotny nie ma tej emocji, że to jest realne zagrożenie, tylko to jest teoretyczne zagrożenie, czyli to jest rodzaj gry bardziej niż realnego zagrożenia. Nie było tej emocji takiego, no bo jak jest zagrożenie, to w człowieku się wyzwala jakiś rodzaj strachu i adrenaliny, a to jest taka rozmowa ludzi w garniturach, którzy wiedzą, że za chwilę zarobią duże pieniądze, bo przyjdą pieniądze z Unii Europejskiej, przyjdą pieniądze z budżetu.
Myślę, panie redaktorze, że już od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, od tego momentu żyjemy już jednak w realiach pełnego zagrożenia, już jako naród, tak? Także absolutnie wydaje mi się, że...
To jest może realna ocena, ale czy to czujemy? Bo to jest o emocjach rozmowa. Czy my to czujemy? Czy pan czuje, że Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, naprawdę myśli, że następnego dnia może spaść rakieta na Ministerstwo Obrony Narodowej?
Trudno jest mi się odnieść do tego, co czują politycy. Ja to czuję. Tak, ja czuję, że istnieje ryzyko agresji na Polskę i czuję też i liczę też konsekwencje takiej agresji.
Pewno oglądał pan te wszystkie sprzęty, które były pokazywane. Czy odniósł pan wrażenie, że ta polska myśl techniczna jest w stanie być tą myślą, która odpowiada na to wielkie wyzwanie, no, wyzwanie świata, no bo wiemy, co się dzieje, że jest sztuczna inteligencja, że są drony, że są całe systemy, które pokazują, że prezydent Trump może na żywo oglądać to wszystko, co się dzieje w Iranie, tak? Bo to są taki ma system satelitarny. A my gdzie jesteśmy? W którym miejscu jesteśmy?
Myślę, że nowoczesne pole walki zmieniło też naszą percepcję. Faktycznie, jak widać w Ukrainie, taką typowe prowadzenie działań wojennych przy użyciu czołgów, karabinów, pistoletów, żołnierzy, no, wypchnęły drony tak naprawdę, więc to ewoluuje bardzo szybko. Słyszę też informacje o tym, że no, jak ustrzec się przede wszystkim przed zagrożeniem dronowym? Jak się przed nim ustrzec, jeżeli technologia dronowa ewoluuje już nie w horyzontach rocznych czy dwuletnich, ale nawet w 3-miesięcznych? Więc widać, że po prostu no, pole walki uczy się bardzo szybko.
Ale właśnie, pan profesor nie jest generałem, tylko jest profesorem i znawcą ekonomii. To jak ma sobie poradzić państwo polskie przy takim rosnącym deficycie, w takim rosnącym zadłużeniu, żeby podołać tym wszystkim wydatkom? Skąd ma wziąć pieniądze? 250 deficytu, gdyby była wojna. A my ten deficyt bez wojny mamy powiększany o 300 miliardów rocznie.
Ja myślę, że słyszę dwa podejścia tak naprawdę. Pierwsze jest takie, że absolutnie spokój czy pokój nie ma ceny, a drugie podejście jest takie, że no po co wydawać pieniądze na zabawki dla żołnierzy, a przede wszystkim zadłużać państwo. Także, szanowni państwo, no myślę, że jakiś kompromis z tego wszystkiego jest najistotniejszy. Na pewno musimy się zbroić, na pewno jesteśmy państwem przyfrontowym. W związku z tym konkretne inwestycje w rozbudowę potencjału militarnego muszą się zadziać. W przeciwnym razie, no, mówiąc wprost, jako tak duży i apetyczny kraj zostaniemy wchłonięci przez Rosję bardzo szybko. Na pewno musimy budować sojusze, bo to sojusze gwarantują nam to, że jesteśmy w stanie
mamy.
Teoretycznie mamy.
NATO jest największym paktem militarnym i najmocniejszym paktem militarnym. O tym się uczą dzieci w szkole podstawowej.
Tak, teoretycznie mamy te sojusze. Kiedyś też teoretycznie mieliśmy sojusze, panie redaktorze.
To jest prawda, ale to pytanie jest takie, że no dobrze, czy mamy wydać w przeciągu 3 lat te 1000 miliardów złotych razem z tym sejfem na zbrojenia, tak? Ale drugie 1000 miliardów złotych mamy na wiatraki, wydać i na modernizację naszej sieci energetycznej. Czy na takie dwa wydatki wielkie stać państwo, które ma taki deficyt? Czy powinniśmy z czegoś zrezygnować? Czy będziemy po prostu na hura wszystko realizować i wydawać pieniądze, których nie mamy?
Z perspektywy ekonomicznej mogę powiedzieć, że oczywiście najlepiej jest inwestować w takie wydatki, które przynoszą trwałą poprawę wartości, które budują wartość państwa, które nie amortyzują się szybko w czasie i nic po nich nie zostaje. No bo można sobie wyobrazić, że czysto teoretycznie, że kupujemy czołg, tak? Czołg po 10 latach jest już wart promil swojej oryginalnej wartości. Po 20 latach jest już wart to bardzo mało, a po 30 latach jest wart cenę złomu, za który jesteśmy go w stanie sprzedać. Równocześnie, jeżeli w tym samym czasie inwestujemy w jakąś technologię, nowoczesną technologię, która jest w stanie zbudować dodatkową wartość w jej cyklu życia i tym samym zasilić polskie PKB, no to jeżeli porównamy tak naprawdę tutaj koszt odzysku w cenie złomu, i porównamy to z jakąś technologią, która jest w stanie kontrybuować w PKB i bardzo mocno je wzmocnić w długiej przyszłości, no to ten rachunek ekonomiczny na pewno przesunie nam się na ten drugi element. Ale tak jak powiedziałem dzisiaj na samym początku naszej rozmowy, pokój nie ma ceny.
I tak zakończymy naszą rozmowę. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski to jest raport, który między innymi przygotował profesor Konrad Trzonkowski. Ja tylko książkę bym na chwilę, żeby ekonomia wojny, modelowanie odporności systemowej w epoce zagrożeń egzystencjalnych. To jest książka pana profesora. Ja jej nie czytałem, bo po raz pierwszy, po raz drugi ją widzę, bo pokazywał pan profesor wczoraj. Ekonomia wojny. Trzeba przeczytać, zapoznać się i zaprosić jeszcze raz pana profesora do radia o godzina 8:02. Pora na wiadomości.
Wiadomości z net. Jaką realną zdolność uzyska polska armia poprzez wydanie pieniędzy z programu SAFE, który ma zostać podpisany dziś przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza? To jest prawie 200 miliardów polskich złotych, a na podpisanie kontraktów są tylko 3 tygodnie, analizował w Poranku Wnet generał Jarosław Gromadziński.
Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę, wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
Czyli nic nowego pod słońcem.
Ja wróciłbym do propozycji pana prezydenta zbudowania stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych.
To proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Należy rozmawiać. Zbudujmy jeden spójny system.
Ale 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony. Ministerstwo Obrony wysłało datki na pół roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność, a na to zakwalifikowało tylko 3,71.
Mówił generał Jarosław Gromadziński. Cała rozmowa na wnet.fm. Bartosz Grzodecki ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wynika z informacji portalu W Polityce. Prezydent Nawrocki ma wskazać Grodeckiego na nową funkcję dziś o godzinie 10. Jak mówi źródło portalu, to Grodecki przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi jest wojną hybrydową. Jak przypomina W Polityce, Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w MSZ oraz MSWiA. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa BBN do dziś jest generał Andrzej Kowalski. Rosyjskie jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły ponad 50 dronów lecących w kierunku Moskwy w ciągu około 15 godzin, poinformował mer miasta Siergiej Sobianin. Łączna liczba zestrzelonych dronów między około 11 rano w czwartek, a drugą w nocy w piątek przekroczyła 50, podał Sobianin na telegramie. Rosyjskie MON poinformowało osobno, że w ciągu 4 godzin do północy przechwycono 95 ukraińskich dronów w różnych regionach centralnej i południowej Rosji. Rosyjski MON podał również, że będzie przestrzegał 3-dniowego zawieszenia broni obowiązującego od północy z 7 na 8 maja do 10 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa. Unia Europejska nie zamierza ewakuować swoich dyplomatów z Kijowa mimo gruźb ze strony Moskwy. Cytowany przez Czarne Niebo News rzecznik unijnej dyplomacji poinformował, że Bruksela nie zmieni swojego stanowiska ani nie ograniczy obecności w ukraińskiej stolicy. Przedstawiciel UE ocenił publiczne groźby uderzenia na Kijów jako element cynicznej taktyki eskalacyjnej. Zaznaczył, że rosyjskie ataki są codziennością zarówno w stolicy, jak i w innych krajach regionu, a Moskwa po raz kolejny próbuje obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za własną agresję. Służby sanitarne na czterech kontynentach próbują ustalić i monitorować pasażerów, którzy opuścili statek wycieczkowy dotknięty ogniskiem hantawirusa, zanim wykryto śmiertelną epidemię na pokładzie. Trwa również poszukiwanie osób, które mogły mieć z nimi kontakt po zejściu ze statku. Jak poinformowali wczoraj przedstawiciele argentyńskiego Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Associated Press, zespół śledczych nie wyruszył jeszcze do miejscowości na południu kraju, gdzie według podejrzeń może mieścić się ognisko zakażeń. Argentyńscy śledczy przypuszczają, że holenderskie małżeństwo, które padło ofiarą wirusa, mogło zarazić się podczas wyprawy ornitologicznej przed wejściem na pokład statku wycieczkowego.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna 11 stopni w Białymstoku, 13 w Łodzi i w Bydgoszczy, 14 stopni w Szczecinie, 15 we Wrocławiu, w Warszawie oraz w Lublinie, a w Krakowie 17.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
Jest godzina 8:08, drugą godzinę poranka. Zaczynamy od rozmowy z wójtem gminy Aleksandrów, Adam Borowiec przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Witam słuchaczy Radia Wnet z Puszczy Solskiej.
I co się dzieje?
No, sytuacja jest tutaj teraz opanowana, mianowicie od godziny 19 wczoraj wieczorem deszcz pada i w nocy nawet intensywnie, także te ilości są zadowalające, ale obszar i teren pożaru, jak również intensywność tego przemieszczania się ognia, torfowiska, no tutaj każe służbom trzymać się na baczności i służby czuwają.
No, czyli na szczęście natura przyszła z pomocą strażakom i dzięki temu wszystko jest pod kontrolą, czy też można powiedzieć, że już ten pożar się zakończył?
Tutaj jakby oblicze Pana Boga pokazało wyższość nad tymi mądrościami rządzącymi i deszcz pomógł, bo bez deszczu nie daliby sobie strażacy, nie dalibyśmy sobie rady.
Są pewno już jest jakaś wiedza na temat strat, które spowodował pożar i ogień.
Straty są ogromne. Ja szacowałem jako leśnik, bo pracowałem 25 lat. Miałem pracę w lasach państwowych i no, zwiedziłem na początku, to jest godzina 19, wtorek. Pojechałem w jedno miejsce, ściana ognia kilometr. Pojechałem w drugie miejsce oddalone o 2 kilometry. W prawo, w lewo ściana ognia kilometr. Pojechałem w trzecie miejsce od Józefowa. Ilość kilometr 2. No, pomnożyć to wszystko, to jest daje 6-7 kilometry razy szerokość, gdzie trudno okiem ocenić, czyli te 500-700 metrów. Efekt wychodzi taki, że to jest 1000 hektarów się pali. No i wszyscy jakby bagatelizowali to, dopuścili do tak potocznego pożaru, a później to było już nie do opanowania.
To był największy pożar, jakiego pan doświadczył w życiu?
No takiego pożaru tutaj w Puszczy Solskiej, w rejonie lubelskim, mi się wydaje w tej części Polski Wschodniej, nigdy nie było. Jedyny pożar porównywalny był w Kuźni Raciborskiej w latach 90., ale to tam właśnie zabrakło sprzętu, zabrakło kamer i na tamtych tragicznych doświadczeniach zbudowano system zabezpieczenia przeciwpożarowego, który funkcjonuje w lasach państwowych obecnie.
I ten system uratował część puszczy?
No właśnie tutaj należy zadać pytanie, dlaczego ten system nie zadziałał, czy to zawiódł system, czy zawiódł człowiek. No kto dopuścił do rozprzestrzenienia się takiego pożaru, bo jakby idea i ten system i doświadczenia leśników, bo pożary jakby są spotykane często i tutaj najważniejsze jest ugasić pożar w zarodku. Nie można dopuścić do jakby pożarów już korony drzew, a tutaj dopuszczono i właśnie zginął pilot, dlatego że paliły się korony drzew, a jak palą się korony drzew, no to po prostu zaniedbanie, brak reakcji przez kilka godzin. Też tak tu było.
Czyli po prostu ten system alarmowy nie zadziałał.
No to jest system, to trzeba było to poupowiadać. System jest, polega na tym, że to są sieć wież obserwacyjnych, punkty alarmowo-dyspozycyjne w nadleśnictwach. I tu jest 3 takie nadleśnictwa wokół tego pożaru. Nadleśnictwo Józefów strategiczne, Bory Sosnowe, nadleśnictwo Zwierzyniec, obserwatorium w Bukownicy i nadleśnictwo Biłgoraj przy Biłgoraju. No i tutaj te wieże mają za zadanie obserwować, namiary wskazywać i wtedy do służb. I plus Lasy Państwowe mają samochody strażackie o niedużych pojemnościach, 300-400 litrów. Tutaj ten sprzęt, wyposażenie, doświadczenie, przeszkolenie, no a za tym idą o duże pieniądze, bo to otrzymanie tego i tylko oni do tego są. I to nie zadziałało. Nie wiem dlaczego. Odpowiedzialność jest tu po stronie kierownictwa nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo to jest ewidentne zaniedbanie.
Bo powiedział pan, że dopiero po kilku godzinach była reakcja.
No ja obserwowałem ten ogień, no zacznijmy od tego, że pożar był również w poniedziałek. To, bo jakby ten początek tego pożaru i ta ściana pożaru, która tam była już duża, no to była blisko gminy Aleksandrów w miejscowości Kozaki. I ona się przemieszczała sukcesywnie do miejscowości, do miasteczka Józefów. To jest odległość od miejscowości Kozaki do Józefowa, to jest 12-13 kilometrów.
I?
No i tak potężny pożar jest, tak potężna połać, tak potężne są straty w Puszczy Solskiej. Cały kompleks Puszczy Solskiej, no to jest około 100 tysięcy hektarów. Gmina Aleksandrów jest taką ewenementem, bo to jest taka polana w środku lasu, bo historia jest taka, że 200 lat temu właśnie w Puszczy Solskiej był huragan, wywróciło drzewa, no i ludzie przystąpili do budowy miejscowości. Tak powstała gmina. Także my jesteśmy wbrew pozorom bardzo narażeni na takie skutki i tutaj ta odpowiedzialna polityka Lasów Państwowych, starostwa, przeciwpożarowa polityka jest bardzo, bardzo ważna.
Jest trochę niezależnie od tego pożaru zazdroszczę, że jesteście w środku lasu.
No, przyroda jest piękna, zapraszam, bo chwała tutaj Panu Bogu, że deszcz spadł, no i nie spaliła się cała puszcza, ale druga sprawa jeszcze, co zaobserwowałem, to po całym dniu gaszenia, gdzie pilot zginął i później wieczór jakby wiatr ustał i już tutaj można było podjąć reakcję wieczorem w nocy, czyli z torku na środę, żeby uruchomić pilarzy, drwali, ciągniki rolnicze, ciągniki leśne, obłorać to, zabezpieczyć, bo ja byłem leśniczym, to pracę zaczynałem w 90-tych latach, to jak pożar był, no to brało się chłopa z koniem ze wsi i każdy wie tutaj, że trzeba ogień zabezpieczyć do ziemi mineralnej i obłorać, żeby się nie rozprzestrzeniał. Nie zrobiono takich działań, pominięto to, nie wiem kto tam dowodził, no ogólnie był, już czas jest na podsumowanie, ogólnie był bałagan, brak zarządzania, to tutaj właśnie strażacy OSP, oni wychodzili jak kominiarze, a inne służby no to mieli czyściutkie mundury. To oni, strażacy OSP, byli na pierwszej linii boju, bez rozkazów, bez jakichś wytycznych, szli, gasili, no i dzięki nim uratowana została gmina Aleksandrów.
A spekulacje, czy to był pożar naturalny, czy też mogło być to podpalenie?
No trudno powiedzieć, no bo bardzo dużo się turystów przymieszcza i wystarczy jakiś niedopałek, papierosa. Te, tak jak wspomniałem, te pożary jakby są tu już wpisane w to ryzyko, bo w tym roku to było chyba 20 w tym rejonie. I właśnie jakby idea jest taka, żeby zadusić w zarodku. I dlatego wyposażenie system, który kosztuje miliony, miliardy w lasach państwowych, nie zadziałał. Pierwszy raz od wojny, nawet w wojnę, Niemcy podpalali puszcze, Wehrmacht, a partyzanci nasi nie dali spalić, tylko gasili. No niestety, ta władza gdzieś nie dopilnowała coś. Trudno mi tutaj oceniać, w którym momencie, ale dwa kluczowe momenty. Jest ten początek, brak reakcji i późne wykrycie i tak dalej, w mojej ocenie. I później niezabezpieczenie pożaru z torku na środę. To jest katastrofalny błąd. Odpowiedzialność prawna, karna. Nie wiem, kto takie decyzje podejmował, ale no, zwykli ludzie, zwykli rolnicy wiedzą, że trzeba brać ciągniki, oborać pożar, bo się rozprzestrzeni.
I tego nie zrobiono.
Tak.
O czym powiedział Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam, dziękuję. Zapraszam na tereny Puszczy Solskiej.
A właśnie, że przyjedziemy.
Super.
Jest godzina 8:17.
To tam? Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad
wnet. Wywiad wnet. I w poranku wnet wracamy do tematów związanych z wojskiem. Wicepremier, minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego, pan Mariusz Błaszczak, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
O godzinie 13:00 uroczyste podpisanie umowy SAFE. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
Szkodliwa umowa. Dlatego, że zadłuża państwo polskie na 45 lat, dlatego, że warunkuje umożliwienie finansowania tych zakupów, warunkuje od woli rządzących Unią Europejską. W związku z tym ta warunkowość jest największym problemem, dlatego że Unia Europejska może zmienić rząd w Warszawie, bo nie będzie jej się podobał Unii Europejskiej konserwatywny rząd, tylko taki lewicowo-liberalny, uległy wobec mainstreamu europejskiego. A celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne. A więc mówiąc w skrócie, albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie przyjmować migrantów. Albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie wyznawcą religii klimatycznej, czyli ceny energii w naszym kraju będą wielokrotnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Albo będą pieniądze, albo zabiorą pieniądze, albo Polska będzie musiała wprowadzać ideologię tęczową. No do tego to się sprowadza, nie wolno na to pozwolić.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, stwierdził, każdy, kto jest przeciwko SAFE, nie może być nazwany patriotą, więc minister Sikorski pana premiera patriotą nazywać nie będzie.
No ten jegomość, on dożynał watachy, no to jest jakieś nieporozumienie. To jest człowiek, który jest szefem dyplomacji, a on nie ma kwalifikacji. W ogóle sądzę, że on jest takim przykładem męża swojej żony. Gdyby nie ta jego żona, to przecież byłby nikim.
To jest, wczoraj były te wielki kongres Defense 24, no to tam oczywiście wśród firm zbrojeniowych, zarówno polskich, jak i niepolskich, był wielki optymizm i to ten optymizm był związany z tymi pieniędzmi, które za chwilę będą na kontach, nie wiem, czy Banku Gospodarstwa, czy na właściwie na jakich konta przesyła Unia Europejska pieniądze?
Niemieckie.
No poza tym, że niemieckie to są konta w Banku Gospodarstwa Krajowego, to są...
A tak, mechanizm jest taki, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie rzeczywiście zarządzał, ale niemieckie beneficjentami będą firmy europejskie, czytaj firmy niemieckie. Dzisiaj na świecie jest wyścig, oczywiście po tej stronie wolnego świata, o kontrakty amerykańskie, bo broń amerykańska jest najlepsza. F-35, sam podpisywałem taki kontrakt w 20 roku na dwie eskadry F-35. Amerykanie wykorzystywali F-35 w operacji zarówno w Wenezueli, jak i w Iranie. Fantastyczne samoloty. Nie ma europejskiego ekwiwalentu F-35. Nie ma europejskiego ekwiwalentu patriotów. Nie ma europejskiego ekwiwalentu artylerii rakietowej HIMARS. No a z funduszu Der Safe trzeba będzie finansować przemysł niemiecki, może trochę francuski.
No tak, ale Amerykanie są zaangażowani teraz w wojnę na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jak bardzo sami potrzebują patriotów, że ściągają z całego świata, ściągnęli do ochrony krajów arabskich i infrastruktury krajów Zatoki Perskiej. No to w związku z powyższym może trzeba szukać jakichś alternatyw i spróbować się odnaleźć w świecie, który się zmienia, w którym też ten układ geopolityczny się zmienia.
Układ geopolityczny się zmienia, ale na szkodę Polski, bo w tej zmianie ma być suwerenność europejska, czyli co to oznacza? To oznacza wypchnięcie Ameryki z Europy, to oznacza dominację niemiecką, a dominacja niemiecka prędzej czy później skończy się porozumieniem z Putinem ponad naszymi głowami, więc trzeba temu przeciwdziałać. Jak temu przeciwdziałać? Poprzez stawianie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez budowę relacji w naszej części Europy, a więc w ramach współpracy, począwszy od Skandynawii, poprzez państwa Grupy Wyszehradzkiej, dziewiątki, bukaresztańskiej dziewiątki, po Turcję. To trzeba w ten sposób politykę prowadzić. Czy tak prowadzi politykę zagraniczną wspomniany wicepremier Sikorski? No nie.
Ale wspomniany wicepremier Sikorski powiedział, że oczywiście każdy żołnierz amerykański czy żołnierze amerykańscy, którzy będą przenoszeni do Polski, są oczywiście serdecznie witamy. Minister finansów powiedział, że są pieniądze dla nowego kontyngentu żołnierzy amerykańskich, więc ta polityka amerykańska, przynajmniej związku ze Stanami Zjednoczonymi, przez ten rząd jest prowadzona.
Tylko przełożony Sikorskiego Tusk powiedział, że nie będzie podbierał żołnierzy amerykańskich.
No, ale potem jakoś się z tego wycofał, to już nie wiadomo, no ale w każdym razie tak, takie słowa też padły.
No więc zameldował Niemcom, że będzie działał na szkodę Polski. Bo widzi pan, panie redaktorze, to jest właśnie istota sprawy. Tusk mówi, że to, co polskie, to jest wspólnotowe. Ale to, co niemieckie, to już jest niemieckie. A ja bardzo mocno podkreślam, że to, co polskie, jest polskie. A to, co niemieckie, jest niemieckie. I na tym zasadnicza różnica polega.
No dobrze, ale te pieniądze, te 44 miliardy też będą służyć polskiemu przemysłowi. Też, jeżeli byłyby dobrze wydane, to mogłyby dobrze służyć Polsce. Czy tak się nie mogłoby zdarzyć?
Nie, pod rządami koalicji 13 grudnia tak się zwyczajnie nie zdarzy. Natomiast nakłady na obronność trzeba zwiększać niewątpliwie. I tak działo się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, ale nie wolno się zadłużać w sytuacji, w której mamy do czynienia z krachem finansów publicznych pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska. Stawiam taką tezę, że właśnie o to chodzi, żeby utrzymać płynność finansową państwa polskiego. Dlatego oni ten Der Safe, tą niemiecką chwilówkę biorą. Nie po to, żeby wzmacniać obronność.
To nie jest chwilówka, bo to na 45 lat to jest...
No tak, no ale to chodzi o... Chwilówki są oprocentowane niekorzystnie. Tu przyznają rządzący, że nie wiedzą, jakie oprocentowanie będzie w tym przypadku, w przypadku tego mechanizmu. W ogóle cała istota jest zła, bo tu mamy program europejski, są położone na stole pieniądze, które pożycza Unia Europejska w naszym imieniu i my dopisujemy do tego program modernizacji sił zbrojnych, a może nawet bardziej przemysłu, bo to jest przemysł na pierwszym miejscu, powinna być obronność na pierwszym miejscu. Natomiast kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, najpierw był program modernizacji, opiewający wtedy na 500 mln zł, ponad 500 miliardów. My w latach 22-23 wydaliśmy ponad 300 miliardów złotych właśnie na sprzęt amerykański, sprzęt koreański. Dlaczego koreański? Bo jest kompatybilny z amerykańskim, bo jest pochodną amerykańskiego. No a dziś rządzący, żeby utrzymać płynność finansową, zadłużają nas na potęgę. To doprowadzi do krachu finansów publicznych. Cel sądzę, że jest taki oto. Wepchnąć Polskę do strefy euro. Pozbawić nas również tych zasobów złota, które zgromadził w Narodowym Banku Polskim pan profesor Adam Glapiński. I jeszcze jedno. Jest przecież alternatywa wobec tej niemieckiej chwilówki. Będę się trzymał tego określenia, może nieprecyzyjnego, przyznaję, no ale oddającego istotę. A ta alternatywa to projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiony w uzgodnieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Polski safe 0%.
No i teraz sprytnie, mam wrażenie, rząd premiera Donalda Tuska ten projekt przedstawi w polskim parlamencie. I co wtedy?
No ten projekt jest dobrym projektem. Należy wykorzystać te możliwości, które stworzył pan profesor Adam Glapiński, a odejść należy od niemieckiej chwilówki.
Ale to już zostanie podpisane. To dzisiaj będzie uroczystość, będą kamery telewizyjne, będą uśmiechy.
Donald Tusk będzie podpisywał?
I najprawdę, albo Kosiniak, myślę, że wicepremier Kosiniak.
A właśnie, to też bardzo charakterystyczne, prawda?
Dlaczego?
No tak już było za pierwszego Tuska, że kiedy była sprawa podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, to też Donald Tusk zrzucił to na Kosiniaka-Kamysza.
Że to jest odpowiedzialność, która... Bo też był argument taki, że to jest bezprawna pożyczka. To jest argument aktualny, czy on był...
Aktualny, jak najbardziej aktualny. Zresztą mówi o tym pan profesor Ryszard Piotrowski, mówi publicznie. Profesor Ryszard Piotrowski należy do tych profesorów, którzy są odważni. Był krytyczny również wobec naszego rządu. To już taka bardzo wąska grupa takich profesorów. Może dlatego, że już ma swoje lata, nic mu nie zrobią, tytułu profesorskiego go nie pozbawią, więc może sobie pozwolić.
To prawda, analizę przeprowadził całej pożyczki SAFE, powiedział niezgodna z konstytucją, niezgodna z traktatami europejskimi, właściwie łamiąca wszelkie zasady. No i co z tego?
No właśnie, dzisiaj w naszej ojczyźnie rządzą ci, którzy łamią prawo, łamią konstytucję, niczym się nie przejmują. Powiem, że oni panują. Postkomuna panuje. Oni nie rządzą, panują.
A może popatrzymy, a może właśnie się przejmują bezpieczeństwem Polski i dlatego postanowili, nie ma pieniędzy, postanowili wziąć te 44 miliardy po to, żeby jednak jakieś pieniądze...
I wydać te pieniądze na odbudowę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Fantastyczna koncepcja.
Ale to nie jest tylko, to nie jest takie, no bo PGZ dostanie... swoje, to pan generał Gromadziński był dzisiaj gościem Rady i powiedział, no dobrze, ale my nie mamy strategii, my nie wiemy, na co wydawać pieniądze i te 44 miliardy będą po prostu podtrzymywać ciągłość produkcji tego wszystkiego, co dzieje się w tych polskich firmach, ale podtrzymają ciągłość produkcji. To też jest jakaś zaleta, że te firmy nie zbankrutują w czasach tak trudnych, w jakich żyjemy.
Przed II wojną światową była świetna koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego. No. Fantastyczna koncepcja. Zainwestowano olbrzymie pieniądze. Pamięta pan, panie redaktorze, w którym roku Centralny Okręg Przemysłowy miał osiągnąć swoją gotowość produkcyjną? W 1942, a w 1939 Ruscy z Niemcami się dogadali, czy Niemcy z Ruskimi.
No ale, co zrobić? No, takie rzeczy mogą się zdarzyć. To co mamy?
Zbroić się. No to co robiło Prawo i Sprawiedliwość? Zbroić się i jeszcze raz zbroić się.
No to właśnie to mówi rząd premiera Donalda Tuska.
Nie,
zbroić się, jeszcze raz
wypadamy,
zbroić się.
No może i mówi. Wypadamy z kolejki po sprzęt amerykański. No wypadamy z kolejki, bo z tej niemieckiej chwilówki nie będziemy mogli kupować sprzętu amerykańskiego. No i będziemy rzeczywiście odbudowywać niemiecki przemysł zbrojeniowy.
Ale to czy jest konsekwencja? No bo sprzęt amerykański to nie jest sprzęt i to nie są pieniądze, pieniądze, które trafią do polskich firm. To jak będziemy się koncentrować na sprzęcie amerykańskim, to też nie wzmocnimy polskiego przemysłu, tylko amerykański
wzmocnimy
przemysł.
Bo duża skala zamówień w Stanach Zjednoczonych spowoduje możliwość inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy na zasadzie współpracy polsko-amerykańskiej. I to jest ta droga, którą powinniśmy podążać. I jeszcze cały komponent koreański, gdyż sprzęt koreański jest pochodną amerykańskiego, chociażby samoloty FA-50, które zamówiło Wojsko Polskie, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, które zostały zaprojektowane, wie pan przez kogo? Przez Lockheed Martin, czyli przez tą samą firmę, która produkuje, zaprojektowała F-16 i F-35.
No dobrze, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to to już będzie żyła w konsekwencji wzięcia tych 44 miliardów. Czy wtedy będzie, czyli wtedy powie, dobrze, to jest nielegalna pożyczka, nie będziemy jej spłacać, czy jakby pójdzie krok dalej i nie będzie rozliczać tego wszystkiego? Czy to jest taki problem, który my musimy, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica polska musi go rozliczyć, w sensie powiedzieć, to było nielegalne, w związku z powyższym, panie premierze Kosiniak-Kamysz, musi pan trafić do aresztu.
No to oczywiście pan redaktor to bardzo tak skrótowo podszedł do sprawy, która jest wielowymiarowa. Zauważmy, że ta niemiecka chwilówka będzie wpłacana ratami. Pierwsza rata w tym roku, tak, na wiosnę jeszcze, druga jesienią, rozumiem, że trzecia w kolejnym roku. Także no to nie jest tak, że to wszystko nagle się stanie. No i pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska ma to do siebie, że jest organizmem płynnym. Oczywiście jest taka próba zdominowania Unii Europejskiej przez Niemcy. Można powiedzieć, że tak się już stało, ale wiosną przyszłego roku będą wybory we Francji. Zobaczymy, kto wygra. Dla Polski dobrze by było, gdyby wygrał Bardella albo Le Pen. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to scentralizowane państwo europejskie, cała ta koncepcja poszłaby do kosza, no i to by było dobre dla naszej niepodległości, naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa.
No też. Ale czy taki to już jest pytanie bardzo poważne i pewnie nie zdążymy na nie odpowiedzieć, ale taki rozpad Unii Europejskiej i wejście w taki świat nowy konfliktów, tak, i takich egoizmów europejskich, to jest dobre, może to jest złe?
A kto mówi o rozpadzie? Ja mówię o tym, że Unia Europejska powinna być w takiej formule, w jakiej wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Czyli powinna być organizmem, w którym państwa, suwerenne państwa współpracują z sobą na polu gospodarczym. A sprzeciwiam się temu, żeby nam narzucano na przykład ideologię tęczową. Teraz z jednej strony Donald Tusk pojechał do papieża i nagle jakieś olśnienie chyba na niego naszło. Chociaż nie sądzę, to manipulacja oczywiście, bo równolegle małżeństwa homoseksualne mają być wpisywane w urzędach stanu cywilnego. No, jedno z drugim nie współgra. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby Polska była państwem suwerennym, żeby to w Polsce były podejmowane decyzje dotyczące naszej przyszłości, a Unia Europejska niech będzie taka, jaką była w 2004 roku, czyli wymiana handlowa, bez ceł, współpraca, możliwość przemieszczania się między państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej, a trzeba odrzucić religię klimatyczną, trzeba odrzucić pakt migracyjny, trzeba odrzucić ideologię tęczową. Proste.
To w takim razie czemu za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości zgodziliśmy się na ten fundusz Next Generation, fundusz covidowy, te 800 miliardów, które nie trafiły do Polski w czasie rządu premiera Mateusza Morawieckiego, tylko w jakiejś części trafiły do rządu, kiedy premierem został Donald Tusk.
A to też temat na dłuższą dyskusję. Zgodziliśmy się na to, żeby wspólnie odbudować gospodarkę państw wchodzących w skład Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym najpierw COVID-em, a potem napaścią Putina na Ukrainę.
Ale to byłaby zgoda na to, żeby przyczynić się do centralizacji budżetu Unii Europejskiej. Unia Europejska nie miała takich dodatkowych pieniędzy, a teraz ma i ten fundusz SAFE też jest dodatkowym zadłużeniem czy dodatkowymi pieniędzmi, które Unia Europejska, czy Komisja Europejska pożycza jako Komisja Europejska. Już jest 1 bln euro długu posiada wspólna Europa.
No i na to się nie zgadzamy. Na to się nie zgadzamy, dlatego że to ogranicza, ten mechanizm ogranicza suwerenność państwową. Nigdzie nie jest w żadnym traktacie unijnym napisane, że właśnie stanowimy wspólne państwo. Nie, wręcz przeciwnie. Nigdzie w żadnym traktacie nie jest napisane, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyduje o tym, jaki jest kształt ustroju państw członkowskich. To jest nadużycie, to co się dzieje. Zresztą rządzący, opierając się na tych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ewidentnie odchodzą od zasady suwerenności państwowej. Za chwilę nam powiedzą, a po co te trybunały w Warszawie, skoro jest w Strasburgu?
No taka jest idea, rozumiem, żeby stworzyć centralistyczne państwo europejskie.
No i temu się sprzeciwiamy.
A i myśli pan, że Donald Tusk realizuje taką ideę?
No ale nawet wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje i widać.
A pana zdaniem, co teraz się wydarzy w związku z Trybunałem Konstytucyjnym?
Co się wydarzy? No będziemy mieć do czynienia z próbami przejęcia kolejnej niezależnej instytucji, która została sformowana po to, ustanowiona po to, żeby patrzeć władzy na ręce. Donald Tusk i jego rząd, oni nie cierpią kontroli. Oni właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, oni panują. Postkomuna w Polsce panuje. Oni nie rządzą nawet. Oni panują. Wydaje się, że im wszystko wolno.
Sejm wybrał sędziów. Czyli to nie jest takie same przejęcie jak telewizji publicznej, które było przejęciem siłowym, tylko jest to zgodne z tym, co jest napisane w polskiej konstytucji.
Niezgodne jest z przyjętymi regułami, zasadami. Sejm miał prawo wybrać sędziów, ale wtedy, kiedy kończyły się kadencje. Nie zrobił tak. Zrobił wtedy, kiedy mógł zebrać sobie grupę 6 polityków w togach, bo przecież oni wszyscy, łatwo zidentyfikować ich poglądy, głosili je publicznie. No i z zamiarem takim, żeby przejąć instytucję. Jest spór rzeczywiście w tej sprawie. Ten spór rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Takie są reguły, takie są zasady. No ale nie czekając na rozstrzygnięcie, podpierając się zupełnie bezpodstawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, próbują dziś rządzący przejąć Trybunał Konstytucyjny.
Teza polityków pana i polityków Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że następuje destrukcja państwa. Taka jest teza?
Taka jest teza, takie są fakty. Zresztą bardzo ciekawa rozmowa pana redaktora przed chwilą z wójtem Aleksandrowa, w którym pan wójt powiedział, słusznie powiedział, że nie było reakcji ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I to nie krytykuje strażaków czy policjantów, ale krytykuje ministra Kierwińskiego i kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno w interesie bezpieczeństwa mieszkańców Aleksandrowa i okolic.
A w jaki sposób tą destrukcję państwa można podtrzymać? Czy Polska potrzebuje szybkich zmian konstytucyjnych? Czy Prawo i Sprawiedliwość włączy się w ten nurt zmiany polskiej konstytucji?
Żeby zmienić konstytucję, trzeba 307 posłów w Sejmie. No to... i więc lepiej zmienić rząd. Myślę, że wtedy, jestem o tym przekonany, że wtedy destrukcja państwa polskiego będzie zahamowana. A konstytucję należy rzeczywiście również zmienić, tylko trzeba mieć świadomość reguł, zasad. Widać, że inicjatywa, dobra inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego jest torpedowana przez większość rządzącą. Większość rządząca odmówiła, przynajmniej kilka partii politycznych odmówiło przedstawienia. Chyba wszystkie partie polityczne wchodzące w skład koalicji 13 grudnia odmówiły skierowania swoich przedstawicieli do właśnie tego zespołu konstytucyjnego. No więc bojkotują prezydenta, atakują prezydenta.
Powiedział pan o przejęciu władzy, o przyszłych wyborach parlamentarnych. To jak pan ocenia to, co się dzieje u sąsiada, czyli w Konfederacji? Konflikt między panem Bosakiem a panem Mentzenem?
No, panie redaktorze, no cóż, no to smutne to jest, ale my mamy doświadczenia już z rządów z Konfederacją. Wtedy ona nazywała się Ligą Polskich Rodzin, a przywódcą wtedy Ligi Polskich Rodzin był Roman Giertych, dziś jeden z najbliższych współpracowników Romana Giertycha. No tak, Donalda Tuska, tak.
A myśli
tak
pan, to mogę że Konfederacja jest kontynuacją tego samego sposobu myślenia i tego samego układu zależności, które były w czasach Romana Giertycha?
Kiedy patrzę na Sławomira Mentzena, to można się pokusić o taką teorię.
Czyli to już jest takie rzucenie rękawicy i powiedzenie, panowie, z panami to my już rządziliśmy, to już rządzić nie chcemy. To w takim...
Ale ja tego nie powiedziałem.
A ja, tylko... ja nie mówię, że pan powiedział, tylko to już publicystyczne wyciągnięcie konsekwencji z tego,
nie,
co pan mówi.
Nie, ja tylko pokazuję, staram się poprzez właśnie naszą rozmowę pokazać opinii publicznej, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości ręka jest wyciągnięta, a ze strony tamtej, no ciągle słyszymy, że my niedobrze jesteśmy, ale tamta strona jakoś nie może jej przejść przez gardło, liderom tamtej strony, że z Donaldem Tuskiem to oni wykluczają rządy. No nie może im to przejść przez gardło, prawda?
Prawda. Może i prawda. To można zapytać, czy przejdzie im przez gardło, czy nie przejdzie im przez gardło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier i minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. A co w Prawie i Sprawiedliwości piszczy?
Pracujemy bardzo intensywnie. Jutro będzie konwencja kolejna programowa, tym razem poświęcona samorządowi terytorialnemu. 11 z kolei w Chełmie. Zapraszam.
Dobrze. Nie będziemy dalej tego... O, upada mikrofon, więc go musimy podtrzymać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:43.
Radio. Robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
I teraz w Radiu Wnet komunikaty. Pan Marek Głowacki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Stowarzyszenie, które ma na celu upamiętnienie dzieła Marii Dłużewskiej. Teraz powiedzmy, kiedy będzie msza, kiedy jest, jutro jest rocznica śmierci.
W drugą rocznicę śmierci, jutro 9 maja o godzinie 19 będzie msza święta w katedrze warszawskiej, w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy na tą mszę wszystkie osoby, które ceniły Marię Dłużewską, ale również oczywiście wszystkie te, które ceniły jej twórczość, znają jej filmy i chciałyby w ten sposób uczcić pamięć o niej.
A pan dobrze znał Marię Dłużewską?
Tak, poznałem Marię Dłużewską przy okazji kręcenia jednego z jej filmów, do którego zostałem też zaproszony. To film Grupy Oporu o młodzieżowej konspiracji lat 80. To było mniej więcej w 2008 roku, więc blisko 20 lat temu. Od tego czasu się poznaliśmy i później zaprzyjaźniliśmy.
I jutro przyjaciele i ci, którzy bardzo cenili Marię Dłużewską, spotykają się na mszy w katedrze świętego Jana w Warszawie, a wszyscy inni czekają na taki moment, kiedy będzie możliwe obejrzenie tych wszystkich filmów i dyskusje na temat filmów, które Maria Dłużewska zrobiła, ale to już wrzesień 2026 roku, prawda?
Tak, będziemy organizować również drugi już przegląd filmów Marii Dłużewskiej. Będzie to miało miejsce, to wydarzenie będzie miało miejsce rzeczywiście we wrześniu, w rocznicę jej urodzin. Natomiast generalnie wszyscy, którzy chcieliby i mogą przyjść na mszę świętą jutro o godzinie 19:00, w ten sposób mogą ją uczcić, ale jak ktoś nie się tam pojawić, może obejrzeć jeden z ich filmów w internecie, do czego bardzo namawiam, i w ten sposób uczcić pamięć o niej.
O czym powiedział Marek Głowacki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia, panie redaktorze.
Trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli. Też zbliża się, a nawet dzisiaj jest czwarta rocznica śmierci Waldemara Parucha, pana profesora, analityka sceny politycznej, barwnej postaci. Posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z panem profesorem. Rozmowę przeprowadził Łukasz Jankowski.
A Komisja Europejska jak Andrzej Zamoyski w czasach powstania styczniowego brała i nie kwitowała i nic nie pokwitowała, nie ma kompromisu, a skarga nadzwyczajna jest osłabiona chociażby.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię w tym samym czasie, co rząd Rzeczypospolitej robił. Budował koalicję, prowadził tak intensywną politykę zagraniczną, żeby domniemane głosowanie owego aktu, artykułu 7 w Radzie Europejskiej zostało zablokowane, że będzie zawsze było przygotowywanie się do tego scenariusza najbardziej złego dla Polski. To nie jest tak. To owo przewlekanie dyskusji, owe ustępstwa, które strona polska wykonywała, one generalnie reformie wymiaru sprawiedliwości nie zagrażają. Są pewną formą ustępstw oczywiście bez Komisji Europejskiej.
Ale negocjacyjnie to pan nie był najlepszy.
Nie wiem. Ja mam inną ocenę. Jeżeli celem jest porozumienie z Komisją Europejską, a to porozumienie z jednego powodu bardzo istotne, bo dlaczego się to dzieje, co się dzieje na salonach brukselskich? Wcale nie chodzi o żadną zasadę praworządności, żadną ochronę praworządności w Polsce. Rozwiązania w Polsce przyjęte są stosowane w bardzo wielu różnych państwach. Nikt tych państw nie piętnuje, nikt ich nie pozywa, się z nimi nie sądzi, nie wskazuje im uchybień w zakresie praworządności. Cel bieżący, maksymalne osłabienie Polski w negocjacjach, jakie się toczą w Unii Europejskiej w kontekście chociażby budżetowych, ale nie tylko, w ogóle osłabienie państwa polskiego w tej rozgrywce międzynarodowej, która się dzieje, a została ona bardzo mocno zdynamizowana przez administrację Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, jak się nam świat zmienił przez 2 lata dzięki Trumpowi.
To prawda, mam masę pytań,
I tę masę pytań 7 lat temu panu profesorowi Waldemarowi Paruchowi zadał Łukasz Jankowski. A my dziś w poranku wnet 8 maja przeniesiemy się za Nysę.
Studio za Nysą.
A za Nysą mieszka redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak święto wyzwolenia od nazizmu dzisiaj Niemcy obchodzą?
No, prawdę mówiąc nie wiem, bo to nie bardzo kogokolwiek obchodzi, dlatego że najważniejszą sprawą to jest rocznica dojścia do władzy kanclerza Friedricha Merca, a zwycięstwo nad nazizmem odbywa się co roku, zwłaszcza podczas demonstracji pierwszomajowych, rewolucyjnych demonstracji w Berlinie czy w Hamburgu. Zresztą w tym roku nie było to znowu aż takie groźne jak zazwyczaj. Spłonęło nieco mniej samochodów, nikt nie zginął, a więc w zasadzie można powiedzieć, że nic się nie działo. Merz, wiadomo, wygrał wybory rok temu jako książę z bajki, a okazało się, że jest w gruncie rzeczy brzydką żabą. No niestety z tego nic nie wyszło. Co mówił? On po prostu dużo przyrzekał, nic z tego nie zrealizował. Skądś my to znamy, ale na tym polega demokracja. Demokracja polega na tym, żeby kogoś przekonać, a nie po to, żeby komuś spełnić jego marzenia. Kanclerz Merz spełnił swoje trzy najgłębsze życzenia. Został szefem partii CDU, a przecież pamiętamy, jakie miał trudności z Angelą Merkel. Wygrał wybory do Bundestagu, co nie było takie trudne zresztą po fiasku rządów SPD. No i został kanclerzem. I na tym się w zasadzie jego sukcesy kończą. To znaczy, można by powiedzieć, że one by się może utrwaliły i były znacznie większe, gdyby Friedrich Merz nie wrócił do koalicji z partią, która te wybory przegrała i została w tych wyborach ukarana niskim poparciem. No ale SPD i koalicja z Czerwonymi to należy już do, można powiedzieć, pewnych obowiązków. To jest pewien model sprawowania władzy w Niemczech. No ale teraz wracając jeszcze do Merza i jego życzeń, no więc po tych wyborach wróżka zniknęła i Merz został sam. Został sam jak Oscar w Nowym Jorku. Od tej pory usiłuje on utrzymać koalicję w ryzach, co oczywiście jest bardzo trudne, dlatego że ta koalicja pasuje do siebie jak nos i inna część ciała. Innymi słowy, bilans po roku wypada dla niego osobiście, dla partii CDU, na czele której stoi, dla rządu, na czele którego on stoi w Niemczech i dla kraju, w tej kolejności, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, wyjątkowo rozczarowująco. To się po prostu nie udało. Koalicja czarno-czerwona, czyli CDU-SPD, szybciej weszła na drogę uwiądu od tak zwanej koalicji lampy drogowej, czyli światła drogowego, to znaczy to było SPD, Zieloni i FDP. Kiedy Merz zaczął opowiadać historię, co on w Niemczech zrobi, jaki to będzie wspaniały kraj, na co czekały miliony, to był to człowiek, który zasadzał się na bardzo ostrych zasadach. On się rozumiał, pojmował jako antytezę do Angeli Merkel. No to jest zrozumiałe. On zresztą osobiście nie miał jej nic do zawdzięczenia. Przeciwnie, ona go stłamsiła przecież i o tym on nie zapomniał. On stawiał na tak zwaną kulturę przewodnią zamiast kulturę powitalną, czyli Leitkultur zamiast Willkommenskultur. I oczywiście o tym mówiono ciągle i poza tym mówił o konserwatyzmie liberalnym zamiast nic się nie uda, anything goes. Stawiał na gospodarkę rynkową zamiast na etatyzm, dlatego że już za czasów Angeli Merkel socjalizująca CDU weszła na drogę jak gdyby swojej imienniczki z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która jak wiemy była demokratyczna tylko z nazwy, albo może i nie, albo może tamto właśnie było demokracją, a to nią nie jest. Zresztą lewica zawsze uważa, że ona jest demokracją, a poza nią nie ma nic. Pamiętamy tę całą historię, kiedy Merz mówił, że on nie rozluźni bardzo ostrych przepisów dotyczących zaciągania długów. No, rozluźnił oczywiście to całe przedsięwzięcie, również które zmierzało w kierunku obniżania i subwencjonowania kosztów energetycznych dla przemysłu, on określał mianem gospodarki planowej, ale wszedł na tę drogę. Kiedy wojna na Ukrainie doprowadziła do podwyżek cen benzyny, powiedział, że jakieś obniżenie cen zgodnie z tym, co chciał i robił swego czasu Olaf Scholz czy Robert Habeck, to jest placebo i to jest słomiany ogień. wystarczyło, że doszedł do władzy. Kiedy tylko został kanclerzem, to oczywiście rozluźnił hamulec zadłużenia i zanim upłynął pierwszy rok, wprowadził również cenę dla energetyczną dla przemysłu i również rabat na stacjach benzynowych. Innymi słowy, jaka jest różnica? No żadna, ale po prostu nazywa się to inaczej. Mówi się o tym i we wszystkich rozmowach kuluarowych, że możemy znaleźć kogoś innego, który byłby i lepiej poprowadził koalicję od Friedricha Merca. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. On ma takiego koalicjanta, jak to się mówi, takiego mamy, jakiego mamy. Po prostu z chwilą, kiedy zaporę ogniową przeciwko, czyli ten firewall przeciwko AfD wprowadził, nie ma żadnego ruchu. Po prostu jest on kanclerzem przegranej sprawy, o czym nie wie albo i wie i nie chce się do tego przyznać, bo po co? To nic mu po prostu nie da. To nie sprawi, że ten kraj posunie się do przodu. Również nie jest lepszy od niego szef CSU, siostrzanej partii, Markus Söder. On uważa, że polityka to happening. Na mediach socjalnych, społecznościowych on uważa ważniejsze pokazać, co on je, na przykład smażoną kiełbasę czy burgera, niż treści polityczne. Tymczasem wielu posłów CDU-CSU uskarża się, że SPD wyhamowuje posunięcia reform albo że je rozwadnia. Mówią, że koalicja ta nie przetrwa 4 lat, ale co byłoby, gdyby miała upaść? Kto będzie jej następcą? No może tutaj w tym kierunku mogą wskazać badania sondażowe w Saksonii-Anhalt dotyczące wyborów landowych, w których to AfD ma aż 41% poparcia. Grozi Niemcom rewolucja. Przed rewolucją jest dość cicho. Przygląda się temu wszystkiemu z zainteresowaniem społeczeństwo, ale nie wie, na czym to się skończy. Na przykład w niedzielę w moim pięknym niemieckim Zgorzelcu, z którego nadaję tę audycję, w niedzielę odbywają się wybory nadburmistrza. I oczywiście jest 2 wielkich kandydatów, którzy wystąpią przeciwko sobie, a mianowicie pan Urzu, który reprezentuje CDU i pan Wippel, który reprezentuje AfD. Obowiązuje zasada blokady kandydata AfD, a więc wszyscy razem, zarówno CDU, jak i komuniści, jak i wszystkie inne partie będą głosować i będą występować przeciwko AfD, byleby tylko Wippel nie został nadburmistrzem miasta. Oczywiście on nie ma wiele do działania, ale nie ma też wielkiego znaczenia jego wybór, ale będzie to miało znaczenie szalone w przyszłych wyborach landowych i parlamentarnych. W tym czasie wiemy również, że w ostatnim okresie SPD przeszła bardzo na lewo i stała się partią betonową, powiedziałbym. To tak kiedyś nazywano w PRL. Ona broni kosztownego państwa socjalnego z czasów wysokiej koniunktury, które niewątpliwie były w Niemczech, mimo że Niemcy od lat przeżywają recesję i stagnację. Znają Państwo te wszystkie opowieści o gwiazdach, które widzimy na firmamencie. One świecą, ale my już wiemy, że ich nie ma, bo dawno zgasły. To jest dokładnie to samo. Gwiazda Niemiec zgasły, ale jeszcze świeci. Świeci i wszyscy uważają, że to będzie świeciła bardzo długo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w Niemczech się głoduje. Niemcy są krajem bardzo bogatym, ale to są rezerwy. I jeżeli się idzie na substancje i wyżera się to wszystko, jeżeli sprzedaje się, jak to się mówi w Niemczech, srebra rodowe, to niczego dobrego nie wróży na przyszłość temu krajowi. Tym bardziej, że mimo różnych posunięć rządu, a więc rozluźnieniem hamulca budżetowego i utworzeniem wielkiego programu koniunkturalnego, największego w historii Niemiec. Gospodarka w tym roku ma wzrosnąć jakoby, o ile wzrośnie, jedynie o 0,5%. To jest oczywiście bardzo, 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 bardzo niewiele i to do niczego nie doprowadzi. Co to oznacza? Nie będzie lepiej, tylko wolniej będzie gorzej. A że gorzej będzie, to jest oczywiście, no bo pewne rzeczy muszą być uregulowane. Reforma reform stoi na w programie. A tutaj SPD stwierdzi, że wczesna emerytura w 63 roku, CSU z kolei za rentą macierzyńską, to są niesamowite wydatki, na które państwo pozwolić sobie już nie może. I na tym kończę dzisiaj z pięknego miasta Zgorzelec nad Nysą.
I bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną opowieść o tym, co dzieje się w Niemczech. Redaktor Jan Bogatko o tym wszystkim opowiedział. Dzwonek zegara redaktora Jana Bogatko wskazuje godzinę 9:00 i słusznie za chwilę wiadomości. Po wiadomościach komentarz prawny pani profesor Krystyny Pawłowicz. Zachęcam do tego, żeby komentarza posłuchać, a potem antywiatrakowcy wejdą do studia i będą, o czym będą mówić, o tym to się przekonamy. Hanna Tracz wydała dzisiejszy poranek, Adam Czerpak zrealizował. Ksenia Parmańczuk udostępniła na wideo na kanale YouTube Radia Wnet. Krzysztof Skowroński poprowadził poranek z najwyższą przyjemnością i bardzo serdecznie państwa pozdrawiam.